Dzień dobry, tu Karolina Głowacka. Słuchacie nowego formatu Radia Naukowego. Cztery eksperymentalne odcinki powstały we współpracy z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zapraszam. Odcinek drugi. Kryptonim 523. Tajna misja Tujuju. Rok 1967, apogeum wojny w Wietnamie, komunistyczna północ jest wspierana przez ZSRR i Chiny. Po stronie Wietnamczyków z południa walczą Amerykanie. Żołnierze obu stron są dziesiątkowani, nie tylko przez kulę, ale i malarię. O pomoc w walce z chorobą władze północnego Wietnamu zwracają się do Chin, ale w państwie środka trwa właśnie rewolucja kulturalna. Naukowcy jako element społecznie podejrzany są zsyłani na reedukację w obozach, gdzie pracują fizycznie w koszmarnych warunkach. Mao Zedong robi jednak wyjątek. Wobec wyzwania, jakim jest malaria, uruchamia tajny wojskowy projekt o kryptonimie 523. To od dnia daty rozpoczęcia, 23 maja. Malarię roznosi Anopheles maculipennis, komar widliszek. Wilgotne lasy Azji Południowo-Wschodniej to dla niego wymarzony teren, a żołnierze kryjące się w zaroślach doskonałe ofiary. Ale prawdziwym winowajcą choroby jest jednokomórkowy pasożyt, plazdonium, zarodziec, a raczej zarodźce, bo malarię powoduje kilka gatunków tych pierwotniaków. Plazdonium w formie bezpłciowej rozwija się w samicy komara. Kiedy zakażony owad przebija się przez skórę człowieka, wstrzykuje wraz ze śliną do krwi inwazyjne postaci pasożytów. Te przez krwioobieg docierają do wątroby, tam się mnożą, a po kilkunastu dniach rozpoczynają pełną inwazję. Trafiają do naczyń krwionośnych, gdzie wnikają w krwinki czerwone. Po jakimś czasie komórki te pękają, uwalniając kolejne zarodźce. Pasożyty rozłażą się po całym organizmie. Wtedy pojawiają się objawy. Gorączka, dreszcze, wymioty, biegunka, a jeśli zarodźce zajmą ośrodkowy układ nerwowy, śpiączka. Może dojść do niewydolności nerek, a także śmierci. W latach 60. nie ma leku na malarię. Na wcześniej działającą chlorochininę pasożyt się uodpornił. W ramach projektu 523 do walki z chorobą zostaje zaangażowanych 500 naukowców z 50 laboratoriów w całych Chinach. Ich szefową w 69 zostaje 39-letnia Tujuju, pochodząca z portowego miasta wschodniego wybrzeża. Absolwentka Uniwersytetu w Pekinie, zna się na farmacji. Do projektu zostaje ściągnięta z Akademii Chińskiej Medycyny Tradycyjnej, ambitna i uparta. Najpierw zostaje wysłana na wyspę Hainan na Morzu Południowochińskim, gdzie trwa właśnie epidemia malarii. Tujuju przez kilka tygodni przygląda się na żywo jej skutkom. Zaangażowanie w projekt jest całkowite, nie ma przepustek do domu. Czy Tujuju skupia się wyłącznie na zadaniu, czy myślami jest gdzieś z mężem i córkami? On przebywa w obozie reedukacyjnym. Roczną córką zajmują się dziadkowie, starsza, 4-letnia, przebywa w domu opieki dla dzieci w Pekinie. Juju nie widzi dziewczynek przez 3 lata. Praca była wtedy priorytetem. To oczywiste, że byłam gotowa poświęcić życie osobiste. Tak powie po latach. Projekt idzie jak po grudzie. Zespół analizuje 240 tysięcy potencjalnie antymalarycznych związków chemicznych i nic. Porażka za porażką. Tujuju i jej zespół mają do dyspozycji raptem prąd, wodę i mikroskopy. Jeśli potrzeba im czegoś więcej, mogą prosić w szpitalu wojskowym. Ale mają coś jeszcze. Chińską medycynę tradycyjną. Tujuju wertuje starożytne księgi, szukając inspiracji. Jeździ po kraju, odwiedza praktyków medycyny tradycyjnej, zbiera receptury. Łącznie kolekcjonuje 640 przepisów. Współpracownicy testują kolejne setki ziół, testują je na myszach. Nic, nic, nic. Aż wreszcie, po niemal 3 latach, wielkie nadzieje wzbudza przepis wyczytany w księdze Gehonga, podręcznik receptur w nagłych przypadkach. Księga pochodzi z około 400 roku. Wedle Gehonga na okresowe gorączki, objaw malarii, miała pomagać Artemisa Annua, bylica roczna. Uczeni przygotowali wyciąg, podali go myszom, który nie zadziałał. Ale tu Juju się upiera. Wraca do starożytnej księgi i jeszcze raz przegląda recepturę. Znajduje błąd. Nie powinni byli doprowadzać wywaru do wrzenia. Poprawiają recepturę, kolejna próba i wreszcie sukces. Wszystkie myszy, którym podają lek, zdrowieją. Następne testy przeprowadzane są na małpach. Znów pełen sukces. Pora na podanie preparatu ludziom. Aktywną substancją jest artemisin, artemizyna. Zwierzętom nie zaszkodziła, była też zapisana w starożytnej księdze, ale czy na pewno będzie bezpieczna dla ludzi? Juju i dwójka współpracowników postanawiają przetestować ją na sobie. Jak myślicie, czy była pewna swego? Czy się zawahała? Zażyli. 44 lata później.
The Nobel Assembly at the Karolinska Institute has today awarded the 2015 Nobel Prize in Physiology and Medicine, Juju Tu, for her discoveries concerning a novel therapy against malaria.
W 2015 roku Tu Juju zostaje pierwszą chińską obywatelką pracującą na terenie Chin, która otrzymuje Nobla, nagrodę w dziedzinie medycyny przyznano za, cytuję, jej odkrycia dotyczące nowej terapii przeciwko malarii. Bo tak, naukowcy z projektu 523 mieli rację. Artemizyna okazała się bezpieczna i skuteczna. W pierwszej próbie na 21 chorych pacjentach wyleczeni zostali wszyscy. Spektakularny sukces, dziś uważany za jedno z największych osiągnięć farmakologicznych ostatnich dekad. Wtedy, w 1971 roku, Mao Zedong musiał być zadowolony. Na szczęście dla Tu Juju i zespołu. Jaki los spotkałby ich w przypadku porażki? W obłędzie rewolucji kulturalnej możemy się tego tylko domyślać. Wyniki badań zostają opublikowane anonimowo w 1977 roku. Początkowo świat nie wie, kto stoi za odkryciem. Tu Juju wraca do Pekinu, mąż zostaje wypuszczony z obozu. Prowadzą spokojne, rodzinne życie. Czas na publikację po angielsku przychodzi dopiero w 1979. 2 lata później Tu Juju zostaje zaproszona m.in. przez Światową Organizację Zdrowia do przedstawienia odkrycia na forum globalnym. Dziś znamy też dokładnie sposób działania substancji. Artemizyna wiąże żelazo w atomach komórki zarodźca, co prowadzi do niszczenia białek pasożyta. A sama Tu Juju? Przyjrzyjcie się jej zdjęciom. Jest w niej coś nieprzeniknionego. Często jest opisywana jako skromna. Po otrzymaniu Nagrody Nobla stwierdza, że to uhonorowanie całego zespołu oraz całych Chin. Nigdy nie zależało mi na sławie, tak też mówi. Ale z jakiegoś powodu w 2009 roku decyduje się na napisanie autobiografii, w której szerzej przedstawia swój wkład w odkrycie artemizyny. Czy to dlatego, że boli ją wielokrotne odrzucenie prośby o członkostwo w prestiżowej Chińskiej Akademii Nauk? Nie dostaje się tam nawet jako noblistka. Odmawiają jej ze względu na brak doktoratu i zagranicznego doświadczenia. Nie chcę więcej o tym rozmawiać, ucina w jednym z wywiadów. Po publikacji autobiografii pojawiają się krytycy. Podkreślają, że projekt był wysiłkiem zbiorowym, że Tu Juju zbyt wiele sobie przypisuje. Noblistka odpowiada, że owszem, nic by nie zrobiła bez zespołu. Tłumaczy, że to zachodnia kultura stawia na nagradzanie jednostek, że ona uważa, że zasługi należą się jej, zespołowi, całemu narodowi. Jednocześnie gdzieś w wywiadach pobrzmiewa ta osobista duma. Podkreśla, zrobiłam te eksperymenty, znalazłam ten lek, badania są publiczne, możecie wszystko dokładnie sprawdzić. W jednej z rozmów przyznaje, że była i jest ambitna. Chciała zmieniać świat w zasadzie od dziecka. Kiedy miała 16 lat, zachorowała na gruźlicę. Wbrew skojarzeniom ta choroba nie odeszła wraz z Chopinem. Do tej pory rocznie zapada na nią około 10 milionów osób. Z powodu gruźlicy nastoletnia Tu Juju musiała na 2 lata przerwać edukację. To wtedy postanowiła, że będzie studiować medycynę. Dziś Tu Juju ma 93 lata. Nigdy nie nauczyła się mówić po angielsku, nie zrobiła międzynarodowej kariery. W dniu otrzymania Nagrody Nobla pracowała w tej samej chińskiej Akademii Medycyny Tradycyjnej, w której zaczynała w latach 60. Mieszka w Pekinie, w bloku, na 20 piętrze. Uparta, niezbyt towarzyska, twarda i pełna pasji. Tak ją opisują znajomi. Środek przez nią odkryty, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca w terapii malarii pierwszego rzutu. Nie jest lekiem idealnym, ale znacząco obniża śmiertelność. Jak pisał w uzasadnieniu Komitet Noblowski, o 20% u dorosłych i o 1/3 u dzieci. Przy 300-500 milionach zachorowań rocznie pewnym jest, że projekt 532 i Tu Juju uratowali miliony istnień. Tu Juju jest jedną z bohaterek wystawy Beyond Kirii, nie tylko Kirii, amerykańskiej artystki Amandy Fink-Bodhipakii. To 41 nowoczesnych grafik, każda z nich opowiada o jednej wybitnej uczonej, w tym o 16 laureatkach Nagrody Nobla. Część grafik można oglądać w technologii rozszerzonej rzeczywistości. Wystawy możecie obejrzeć w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie na ulicy Freta 16 w Warszawie do sierpnia 2023 roku. A przed nami jeszcze dwa odcinki specjalne Radia Naukowego inspirowane wystawą Beyond Kirii. Dziękuję, że byliście ze mną i z panią Tu Juju. I na koniec muszę zaznaczyć, wbrew skojarzeniom, to, że coś jest starożytne czy naturalne, nie musi oznaczać, że jest skuteczne czy dobre. Nowoczesna medycyna poszukuje inspiracji w dawnych recepturach, ale dopiero zweryfikowanie tej wiedzy w badaniach pozwala na potwierdzenie bądź zaprzeczenie skuteczności. Koniec apelu. Dajcie znać, jak się wam podobał drugi odcinek tego nowego eksperymentalnego formatu. Ściskam. Karolina, do usłyszenia.
Radio Naukowe.